Komentarze Radia Gdańsk.
Punktualnie 9:08, Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie w komentarzach Radia Gdańsk, a dzisiaj razem ze mną są redaktor Adrian Stankowski, Gazeta Polska i Telewizja Republika. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I redaktor Artur Cejrowski z portale Stefczyk Info i w polityce.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry Panie Redaktorze.
Panowie, zacznijmy od wczorajszej decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który uchylił decyzję wojewody mazowieckiego o rejestracji Marszu Niepodległości. Tym samym sąd uwzględnił odwołanie warszawskiego ratusza w tej sprawie. Jak panowie to skomentujecie? Bo co roku mamy tak naprawdę duży spór dotyczący Marszu Niepodległości. Adrian Stankowski.
No, dla mnie przede wszystkim to jest rażące złamanie prawa przez pana sędziego związanego ze stowarzyszeniem, takim politykującym stowarzyszeniem Justicja. Miasto Warszawa po prostu w ogóle nawet nie powinno być uznane za stronę tego postępowania. Nie posiada w tym postępowaniu tak zwanego czynnego prawa procesowego, bo to jest sprawa między wojewodą a organizatorami. To jest coś niebywałego. No, poza tym tam się posłużono takim wytrychem prawnym, że w związku z tym, że w zeszłym roku Marsz Niepodległości rzekomo miał się odbywać nielegalnie, no to nie ma tej ciągłości. Ja przypomnę, że była zgoda. Po pierwsze, że była zgoda na ten marsz w formie samochodowej, a po drugie ustawa o zgromadzeniach nic nie wspomina, że te cykliczne zgromadzenia mają się odbywać na podstawie jakichś zezwoleń. Prawo do zgromadzeń to jest jedno z najbardziej podstawowych praw człowieka i może być wyłączane naprawdę w bardzo szczególnych sytuacjach. Tutaj zarówno Rafał Trzaskowski, jak i pan sędzia, no po prostu się kompromitują. To są jakieś azjatyckie zupełnie standardy. Marsz oczywiście i tak się odbędzie, ale może chodzić o to, żeby był gorzej zorganizowany, żeby można było podesłać jakichś prowokatorów, żeby trudniej było zapanować nad tym, jak się spodziewam, ogromnym w tym roku marszem, bo Polacy mają prawo o swoją suwerenność w tym momencie w sposób szczególnie głośny dopominać.
No właśnie, prezes Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz zapowiedział nie tylko odwołanie od decyzji sądu, ale także to, że marsz się odbędzie, tak jak powiedział redaktor Stankowski. I pytanie do Artura Cejrowskiego. Czy Rafał Trzaskowski nie powinien po prostu zostawić tej sprawy, zgodzić się na Marsz Niepodległości, który odbywa się naprawdę od wielu lat i tam to jest impreza, którą Polacy już po prostu tradycyjnie traktują bardzo dobrze.
Tak, Marsz Niepodległości odbywa się od 12 lat. Prezydent Rafał Trzaskowski w momencie, kiedy kandydował na funkcję prezydenta, kiedy walczył o tę funkcję z prezydentem Andrzejem Dudą, deklarował nawet, że sam chętnie pójdzie na Marsz Niepodległości. Dziś z tym Marszem Niepodległości walczy, dziś staje po stronie tych, którzy próbują z tą wielką patriotyczną manifestacją niepodległości, którą od 12 lat środowiska narodowe organizują w Warszawie, walczyć. Krytykami Marszu Niepodległości w Warszawie mam wrażenie są głównie ludzie, którzy w życiu na tym marszu nie byli. My, Polacy, jesteśmy państwem, które niepodległość wywalczyło i okupiło wielką ofiarą. I nigdy nas nie powinien kontestować idei niepodległości. Ja powiedziałbym nawet mocniejszy, redaktor Stankowski. Polacy nie tylko mogą, ale Polacy powinni manifestować tego czy innego dnia swój szacunek dla ofiary, którą tę niepodległość okupiliśmy. I ja rozumiem, że komuś może być nie po drodze z organizatorami tego wydarzenia, środowiskami związanymi z Młodzieżą Wszechpolską, ale no niestety dziwnym zbiegiem okoliczności przez 30 lat wolnej Polski nikt nie wpadł na pomysł, aby świętować naszą niepodległość w postaci takiej manifestacji pod biało-czerwoną flagą. Niektórzy, tak jak prezydent Komorowski, chcieli świętować niepodległość czekoladowym orłem i różową flagą, ale przypominam, że powstańcy warszawscy, kiedy ginęli na ulicach stolicy, nie mieli na swoich rękach różowego orła, tylko biało-czerwone barwy. Nasi żołnierze, którzy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej, również nie mieli różowego orzełka na swoim hełmie, tylko naszego polskiego orzełka znanego wszystkim Polakom z godła. Walczyli bardzo często w umundurowaniu innego państwa. Ich marzeniem było właśnie to, żeby wolna Polska była w Polską wolną pod polskim godłem, pod flagą biało-czerwoną, nie różową, nie tęczową i nie z orłem z czekolady. Tak samo no, tutaj w bliskich dla nas wydarzeniach w grudniu 70, podczas grudniowej rewolty, stoczniowcy również szli z flagami biało-czerwonymi. i również domagali się Polski pod flagą biało-czerwoną. Powstański Czerwiec, Grudniowa Rewolta na Pomorzu, Radom, to wszystko są strajki pod flagą biało-czerwoną i z szacunku do tych ofiar my dzisiaj tę flagę biało-czerwoną powinniśmy w szczególny sposób kultywować i w szczególny sposób szanować.
To jeszcze spytam Adriana Stankowskiego, czy postępowanie Rafała Trzaskowskiego nie jest pana zdaniem antypatriotyczne?
No to jest oczywiste. Już pomijając tę błazenadę, którą Rafał Trzaskowski odstawił w czasie kampanii wyborczej, twierdząc, że właśnie on sobie nawet chętnie pójdzie w takim marszu, wtedy walczył o głosy. No ale w tej chwili czynienie z manifestacji patriotycznej punktu sporu politycznego jest czymś niezrozumiałym. Ja mam nadzieję, że ten Marsz Niepodległości będzie podobnie imponujący jak Marsz Wolności w stolicy Budapesztu, w którym uczestniczyłem. Tam było niezmierzone może ludzi. Media węgierskie podają, że uczestniczyło w nim 800 tysięcy ludzi. Naprawdę to robi wrażenie. I ludzi, którzy właśnie w tej konkretnej sytuacji w Europie przyszli upominać się o suwerenność Węgrów, a my powinniśmy się upominać o suwerenność Polski. Z Węgrami jest taka sytuacja, że to na przykładzie tej naprawdę fantastycznych relacji z Węgrami, z ludźmi z Węgier, nie z politykami, ja nie to mam na myśli, no widać, jak powinna wyglądać Unia Europejska. Tam bez komisarzy, bez TSUE, bez nakazów, po prostu te dwa narody chcą ze sobą być, chcą ze sobą współpracować, szanować się wzajemnie, szanować także swoje odrębności, różnice. Nie ma powodu, żebyśmy my wszyscy w Europie byli spod jakiejś jednej sztancy, zresztą wypracowanej, nie wiem przez kogo, przez pana Sorosza pewnie.
Panowie, to zmieniając temat, powstał projekt ustawy o obronie ojczyzny, który zakłada wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej dla ochotników, zwiększenie liczebności armii do co najmniej 250 tysięcy żołnierzy zawodowych i 50 tysięcy żołnierzy wojsk obrony terytorialnej, zwiększenie nakładów na polską armię, a NATO, kwatera główna NATO, wydała oświadczenie, w którym mówi, że bardzo się cieszy z tego, że Polska nie tylko płaci 2% polski PKB na armię, na obronę, ale także mocno chwali ten właśnie projekt ustawy o obronie ojczyzny. I teraz pytanie do Artura Cejrowskiego. Czy teraz właśnie jest ten moment, żeby zajmować się taką właśnie ustawą?
Powinniśmy mieć nadzieję, że nie jesteśmy spóźnieni, bo na pewno jeżeli to nie jest ten moment, to ten moment nie będzie w przyszłości, ale był w przeszłości. Ja nie chcę już nawet odwoływać się do tych słów, które również zacytował na tej konferencji premier Jarosław Kaczyński, cytując dzieło o sztuce wojennej Wegetiusza, takiego rzymskiego historyka z IV wieku naszej ery, kiedy już wówczas wiedziano, że jeżeli chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. My no, widzimy wszystko, jakiego mamy sąsiada. Nie możemy czekać, aż ktoś nas przed nim obroni. Musimy sami się zbroić, kupować sprzęt, modernizować i zwiększać armię, liczyć przede wszystkim na siebie. Oczywiście to bardzo dobrze, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w przeszłości, czy teraz Joe Biden, czy też generałowie NATO podkreślają, że bardzo dobrze, że Polska się zbroi, że wydaje 2% na obronność. Mamy artykuł 5, który mówi o tym, że atak na jednego członka NATO oznacza atak na cały sojusz, ale mamy także w samym tym NATO długotrwałe procedury, mamy zasady jednomyślności i wiemy, że międzynarodowe instytucje bardzo łatwo jest sparaliżować takimi procedurami. No, wobec rosnącej agresji Rosji nie możemy pozwolić na to, żeby ktoś tutaj za nas robił robotę. Dlatego te zapowiedzi dużej, liczącej 250 tysięcy osób zawodowej armii, porządku w strukturze niebojowej i nowe sposoby na uatrakcyjnienie służby, nowe możliwości awansu, czy rekrutacji i uzupełnienie kadr, a także rozwój nowych wojsk cybernetycznych, to są oczywiście dobre zmiany. Chociaż z drugiej strony gdzieś tutaj pojawiają się argumenty, że w trudnych czasach po pandemii może się ta 250-tysięczna armia może być troszkę za dużo na polskie możliwości finansowe. Ja chciałbym przypomnieć naszym słuchaczom, że na przykład Bundeswehr ma 180 tysięcy żołnierzy zawodowych. Niemców jest 82 miliony i mają gospodarkę, która jest ośmiokrotnie większa od naszej. No, to jest pytanie, czy stać nas na takie wyzwanie, zwłaszcza w kontekście tego ustawicznego krytykowania naszej polityki, naszych dokonań ze strony Unii Europejskiej. Więc jeżeli ktoś nam będzie nieustannie podkładał kłody pod nogi, to może się okazać, że te plany są zbyt ambitne i trzeba będzie je modyfikować. Oby tak nie było.
Ale także dobrowolna służba wojskowa może spowodować to, że pojawi się na polskim rynku i w polskiej gospodarce więcej specjalistów, chociażby brakujących tak bardzo kierowców samochodów ciężarowych, bo przecież pamiętamy, że kiedy istniała obowiązkowa służba wojskowa, to właśnie młodzi ludzie nabywali mnóstwa bardzo ciekawych i potrzebnych umiejętności podczas służby w wojsku. Teraz ma być bardzo podobnie. Adrian Sankowski, czy tak będzie?
No, miejmy nadzieję i ta ustawa daje prawne ramy funkcjonowania sił zbrojnych, zastępując takie już wielokrotnie znowelizowane, tam jest łata na łacie, potworki jeszcze rodem z PRL-u, bo tam był na przykład ustawa o tytule powszechny obowiązek obronny, tylko nie wiadomo było czego to wojsko miało bronić. I ja redaktorowi Tejrowskiemu zreważuję się cytatem z Napoleona Bonaparte, który kiedyś powiedział, że jak się nie chce żywić własnej, karmić własnej armii, to się za chwilę będzie karmić cudzą armię. Nie trzeba być żadnym specjalistą z dziedziny wojskowości, czy strategii, czy geopolityki, żeby widzieć, że nad Polską zbierają się czarne chmury i to jest ostatni moment, żeby tą sprawą się zająć, rozbudować rzeczywiście polskie zdolności obronne. I tutaj też jest drugi komponent istotny, bo to nie sztuka jest uchwalić nawet najlepszą ustawę, ale sztuka zapewnić finansowanie tych zmian. I tutaj, jak słychać z przecieków, osobisty wkład Jarosława Kaczyńskiego był bardzo, bardzo istotny, bo po prostu znalazły się te pieniądze. Przerwano też taką debatę trochę niemądrą dotyczącą armii nowego wzoru, która ona miałaby być mniejsza właśnie, ale rzekomo bardziej sprawna. Między wielkością a sprawnością nie ma bezpośredniego związku. Równie dobrze mała armia może być niesprawna, a duża sprawna przecież. I miejmy nadzieję, że tak będzie, bo redaktor Tejrowski tutaj dotknął sedna sprawy. Powinniśmy w naszych planach opierać się na współdziałaniu z sojusznikami, ale przecież oni za nas, naszej ojczyzny, nie obronią. Oni mogą nam pomóc w obronie naszej ojczyzny, ale na pewno nie wykonają tego zamiast nas. I tutaj zwłaszcza opór stawiony w pierwszym momencie będzie miał, czy może mieć kluczowe znaczenie. I do tego potrzebna jest duża, dobrze wyposażona armia, mówiąc krótko. I jak na warunki, to przecież ta armia i tak nie jest, ta projekt zmiany, to tak nie jest jakieś rozdęcie nie wiadomo jakie. Ja przypomnę, że na Białorusi jest 300 tysięcy wojska, w związku z tym też obliczmy sobie pewne proporcje.
No właśnie, na razie polskie wydatki na armię są na 19 miejscu listy na świecie. Pewnie to się poprawi, ale teraz panowie na koniec jeszcze spytam o bardzo ważną sprawę, czyli czwarta fala pandemii, bo jest ona jesteśmy w trakcie tej czwartej fali. 8 tysięcy nowych zakażeń było wczoraj, a minister Niedzielski mówi, że priorytetem jest pilnowanie, by system opieki zdrowotnej był wydolny. I to jest chyba najważniejsze, bo przecież nie tylko osoby chorujące na COVID, ale na inne schorzenia także potrzebują pomocy. Artur Cejrowski.
Zdecydowanie tak, dlatego musimy także za pomocą mediów apelować do społeczeństwa, aby pamiętali o tym, to zabrzmi jak banał, bo mówimy o tym przecież od ponad roku już, ale no niestety te banały trzeba powtarzać, trzeba pokazywać, że nie bez powodu te wskaźniki zachorowań największe są w tych województwach, które mają najniższy poziom wyszczepienia, dlatego musimy apelować kolejny raz o to, żeby nasi słuchacze, jeżeli nie są jeszcze zaszczepieni, to zdecydowanie skorzystali z tej możliwości zabezpieczenia własnego organizmu, ale także zabezpieczenia służby zdrowia przed jakimś kolapsem, bo no, nie mamy innego sposobu na walkę z tą pandemią, jak właśnie szczepienia. Oczywiście maseczki, dystans, dezynfekcja, to wszystko są ważne i realne narzędzia do walki z koronawirusem, ale te narzędzia nie wystarczą. Musimy stworzyć odporność w postaci masowego wyszczepienia społeczeństwa, bo innej drogi po prostu na walkę z pandemią nie ma.
No cały czas mówimy właśnie o szczepieniach. 20 milionów Polaków jest zaszczepionych już dwiema dawkami wszystkich tych preparatów, tych wszystkich szczepionek. To jest jednak niewiele, Adrian Stankowski.
No niestety można powiedzieć, bo na te 64 osoby zmarły wczoraj, no to trzeba jasno powiedzieć, że gdyby były zaszczepione, to 63 osoby by żyły. To jest jednoznacznie wynika ze wszystkich statystyk. Ten preparat, preparaty, którymi są szczepieni ludzie, zostały podane ogromnej ilości, wielu miliardom ludzi na całej Ziemi, na całym świecie. Nie ma chyba innego lekarstwa, może poza aspiryną, które byłoby tak masowo używane. I no, statystyki, raporty są jednoznaczne. Powikłania po tych szczepionkach stanowią naprawdę bardzo promil.
W Polsce to jest 15 tysięcy nie tylko przypadków.
Tak, no właśnie, czyli to jest promil promila. Na dodatek te powikłania na ogół po prostu mają bardzo łagodny charakter. To jest naprawdę broń dla nas, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy nawet jak zachorujemy, to bo żadna szczepionka nie chroni w 100%, no to przejdziemy tę chorobę w sposób bardzo łagodny. I jeszcze jedna statystyka, 98% lekarzy jest zaszczepionych. Oni naprawdę wiedzą, jak ta szczepionka działa. Warto brać przykład z lekarzy. Oni po prostu są fachowcami, w trosce o własne zdrowie się zaszczepili.
Warto brać przykład z lekarzy i szczepić się. Adrian Stankowski, Gazeta Polska i Telewizja Republika. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Artur Cejrowski, portale Stefczyk Info i w polityce.pl. Dziękuję panu.
Dziękuję i dużo zdrowia dla naszych słuchaczy.
Jarosław Popek, dziękuję państwu bardzo i do usłyszenia.